Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, od 45 do 54 wersetu. Od godziny 6 do godziny 9 ciemność okryła całą ziemię. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy z tych, co tam stali, słysząc to, mówili: Eliasza wzywa. I zaraz jeden z nich pobiegł, wziął gąbkę, nasycił ją octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. Inni jednak mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się od góry do dołu na dwie części. Ziemia się zatrzęsła, a skały popękały. Grobowce się otwarły i wielu z pogrzebanych świętych wstało w swoich ciałach. Wyszli z grobowców. Po jego zmartwychwstaniu weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. A setnik i ci, którzy razem z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to wszystko, co się wydarzyło, bardzo się przerazili i stwierdzili: rzeczywiście, on był Synem Bożym. Oto Słowo Boże. Kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia była pusta, bezkształtna, i ciemność zalegała nad głębiną, i Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Pierwsze stworzenie świata, choć było przejawem Bożej mocy, mądrości, dobroci, nie wyszło ukształtowane z ręki Boga w sposób doskonały. Wiemy to choćby z opisu stworzenia, mianowicie, iż każdego dnia jednak Bóg brał to, co było dobre i zamieniał w to, co było lepsze. A później, kiedy stworzył człowieka, przekazał człowiekowi stworzonemu na swój obraz i swoje podobieństwo zadanie, aby kontynuować to dzieło kształtowania, napełniania i rozświetlania, tak aby cała ziemia przemieniona została na podobieństwo nieba. Wszystko rozpoczęło się w ciemności. Właśnie z tej ciemności Bóg zaczął formować to, co bezkształtne, i napełniać to, co puste, i rozświetlać to, co pogrążone w ciemności. A zatem widzimy sekwencję od ciemności do światłości, o której zresztą mówiliśmy na tegorocznych rekolekcjach. Czwartego dnia Pan Bóg uczynił światła na firmamencie, słońce, księżyc, gwiazdy. Miały one czynić to, co Pan Bóg uczynił już pierwszego dnia stworzenia, a mianowicie oddzielać dzień od nocy, światłość od ciemności. Umieścił je tam, aby pełniły z jednej strony funkcję zegara i kalendarza, ale z drugiej strony, aby funkcjonowały jako władcy, nie tylko jako symbole władców, ale także jako władcy jako tacy, ze względu na to, że to one rządziły dniem i nocą, porami roku, ale one też wyznaczały święta, szabaty i tak dalej. Stworzenie zaczyna się, gdy ciemność ustępuje miejsca światłości. Kiedy z kolei światła gasną, wtedy mamy do czynienia z ruchem powrotnym do tego pierwotnego stanu bezkształtnej pustki pogrążonej w ciemności. I tak jak mówiliśmy wielokrotnie, ten powrót do pierwotnego stanu tohu wabohu nigdy nie jest czymś dobrym. Jest zawsze znakiem tego, iż coś dzieje się nie tak ze stworzeniem, a w zasadzie coś dzieje się nie tak z ludem, z ludźmi, a zwłaszcza z ludem Bożym. W ten sposób Izajasz, w ten sposób Jeremiasz opisują to, co dzieje się ze światem w wyniku odstępstwa ludu Bożego. Mamy powrót do ciemności, światła gasną, świat z powrotem pogrąża się w bezkształtnej pustce. To gaśnięcie świateł na firmamencie jest również zawsze znakiem nadchodzącego dnia Jahwe, nadchodzącego sądu. Prorocy mówią, między innymi Izajasz, gdy spojrzysz na ziemię, oto straszna ciemność, światłość w ciemne chmury spowita. Z powodu tej inwazji narodów, które Bóg przysłał do swojego ludu, po to, aby dokonały sądu nad jego odstępczym ludem, z powodu tej inwazji nastanie wszędzie udręka i ciemność, utrapienia i mrok nieprzeniknione. Światła gasną dla Judy, ze względu na to, że Juda odstąpił od swojego Pana, przestał pełnić funkcję światłości dla świata. Jednak dla tych, którzy zostaną spowici w ciemnościach, w mrokach, Pan Bóg również obiecał przez swojego proroka, iż przyjdzie dzień, że znów ujrzą świt nowego dnia. Lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło, a tym, którzy przebywali w mrocznej krainie śmierci, zajaśniało światło. Zwykle ten tekst kojarzymy z Bożym Narodzeniem, ale Mateusz w tym właśnie opisie śmierci Chrystusa chce nas z powrotem, czy też z powrotem przypomina nam o tej światłości, która pojawiła się w ciemności. Kiedy nadejdzie wielki dzień Jahwe, czyli dzień sądu, który rozpocznie się od ludu Bożego, Sofoniasz ostrzega, że nie będzie to dzień wyzwolenia, ale będzie to dzień gniewu, będzie to dzień trwogi, udręki, spustoszenia, zagłady, ciemności, mroku, burzy i nawałnicy. Juda przestał chodzić w światłości i dlatego też Juda pogrążył się w ciemności, a wraz z Judą cały świat. W podobny sposób pisze Ezechiel, przyrównując właśnie ten dzień sądu, dzień Jahwe, do ciemności, która spowiła Egipt. Pamiętacie, która to była plaga? Ciemność. Dziewiąta. Ile było plag? 10, więc ta była 9. Ciemność, która najdokładniej gasi światłość, to ciemność, która czeka każdego z nas. Ze względu na to, że to również jest symbolika, którą posługuje się Pismo Święte. Ciemność to nie jest tylko ciemność sądu, ale ciemność jest również ciemnością śmierci. W alegorii śmierci, o której mówi Księga Koheleta, czytamy właśnie o zaćmieniu słońca, o zaćmieniu księżyca, o zaćmieniu gwiazd. Kiedy Jezus mówi o ludziach wydanych na wieczną śmierć, opisuje to miejsce jako miejsce zewnętrznych ciemności, gdzie słychać płacz i zgrzytanie zębów. Ta ciemność jest ciemnością sprzed, czy też z początku stworzenia. Zarówno śmierć w wymiarze indywidualnym, jak i śmierć w wymiarze społecznym, czy też śmierć w wymiarze ogólnoziemskim jest powrotem do tej pierwotnej ciemności z pierwszego dnia, czy też sprzed pierwszego dnia stworzenia. Kiedy Jezus wisi na krzyżu, dlaczego o tym wszystkim mówię? Ze względu na to, że kiedy Jezus zawisł na krzyżu, czytamy, że wtedy również zapadły głębokie ciemności. Zapadły na 3 godziny i to zapadły w samym środku dnia. Od południa, kiedy słońce było w zenicie, aż do godziny 3 po południu. Jezus umierał na krzyżu, pogrążony w całkowitej ciemności. Kiedy więc Jezus umiera, stworzenie, mamy do czynienia jakby z dekreacją, z antystworzeniem. Wszystko powraca do pierwotnego stanu bezkształtnej pustki spowitej w ciemności. Świat się kończy, świat umiera, świat odchodzi w te zewnętrzne ciemności. I właśnie z samego środka tej ciemności, z samego środka tego antystworzenia, czy też dekreacji, dobiega głos. Głos donośny, głos podobny do grzmotu, głos jak szum wielu wód. To również zabiera nas z powrotem do opisu pierwszego stworzenia świata, ze względu na to, że to tam również spośród ciemności, czy też pośród ciemności zabrzmiał głos. Kiedy świat był bezkształtny, pusty, pogrążony w ciemności, Bóg przemówił. Nie przemówił po raz pierwszy, bo kiedy przemówił po raz pierwszy, tak jak mówi nam Paweł w liście do Rzymian, z niczego powołał do istnienia to, czego nie było. Później przemówił drugi raz i powiedział, niech stanie się światłość. I oto stała się światłość. A jednak jest istotna różnica pomiędzy tym pierwszym opisem stworzenia z Księgi Rodzaju, a tym, o czym mówi nam Mateusz w opisie męki, a dokładnie rzecz biorąc śmierci pańskiej. To słowo wypowiedziane z Golgoty, to słowo wypowiedziane po raz kolejny pośród ciemności, nie wydaje się być wszechmocnym Słowem Bożym. Nie wydaje się być Słowem, które nie wraca, nie wykonawszy swojego dzieła. Nie wydaje się być Słowem, które trwa na wieki. Jest to raczej wołanie człowieka pogrążonego w rozpaczy, w bólu, w cierpieniu. Jest to raczej wołanie człowieka udręczonego. Jest modlitwą wiernego, który cierpi katusze. Jest pogrążony w rozpaczy. Jest wołaniem człowieka, który został nie tylko porzucony, ale też zdradzony przez swoich przyjaciół, który został wyśmiany, który został torturowany, otoczony bestiami, którego ręce i nogi zostały przebite, którego szaty zostały najpierw z niego zdarte, a potem o nie rzucano losy, rozdzielone między jego wrogów. Z ciemności Golgoty dobiega głos, który wydaje się nie przebijać przez tę ciemność, przez ten mrok. Wydaje się nie przywoływać żadnego światła. Głos na Golgocie wydaje się być głosem, który nic nie działa. Nie przynosi żadnych skutków. Dlatego jest głosem rozpaczy. Głos ciemności nie przypomina zatem tak do końca głosu, który rozbrzmiał pośród tej pierwotnej ciemności spowijającej ziemię. Ale przypomina właśnie inny incydent opisany w Piśmie Świętym, o którym już wspomniałem, a mianowicie dziewiątą plagę egipską. Była to plaga ciemności. Ta ciemność była ciemnością, która jest opisana jako gęsta ciemność, ale jest również opisana jako namacalna ciemność, ciemność, której w zasadzie można było dotknąć. Nic, absolutnie nikt nie widział. Dlaczego ta ciemność? Przypomina nam, czy też o tej ciemności powinniśmy wspomnieć, mówiąc o ciemności, która zapadła nad ziemią, czy też nad Jerozolimą, kiedy Chrystus umierał, ze względu na to, że już od samego początku Ewangelia Mateusz ukazuje nam Izrael jako kogo? Jako nowy Egipt, odstępczy Egipt, jako dom niewoli. Herod jest nowym faraonem. Dlatego też Józef zabiera Maryję i dzieciątko do Egiptu. A Mateusz cytuje nam słowa proroka mówiące o ucieczce z Egiptu. Izrael stał się nowym Egiptem. Dlatego też spadła na niego dziewiąta plaga ciemności. Plaga natomiast, która nastąpiła po pladze ciemności, to była paschalna rzeź pierworodnych w Egipcie. I ona również miała miejsce w nocy. Ona również miała miejsce w ciemności. W noc paschalną, gdy Izraelici obchodzili Paschę w swoich domach, w swoich domowych schronieniach naznaczonych krwią baranka paschalnego, anioł śmierci zabił wszystkich pierworodnych Egiptu. I to właśnie pośród tej nocy paschalnej podniósł się wielki lament Egipcjan. Izrael stał się Egiptem. A jeśli Izrael jest Egiptem, to jego pierworodny musi umrzeć. Kto jest tym pierworodnym Izraela, który stał się Egiptem? Nikt inny, jak sam Chrystus. A zatem ten krzyk, który rozbrzmiewa tej nocy, tego dnia, który stał się nocą, jest podobny do lamentu, który rozbrzmiał w całym Egipcie w noc paschalną. Ale Jezus jest nie tylko pierworodnym, opłakiwanym przez swoich współbraci, ale jest również barankiem paschalnym, prawdziwym synem, prawdziwym Izraelem. Tutaj jednak na krzyżu zastępuje wszystkich Żydów, którzy stali się Egipcjanami, tych, którzy go ukrzyżowali, i bierze w swoje usta to wołanie Izraela, Izraela, który stał się Egiptem. To wołanie, które przypomina nam wołanie Egipcjan w noc paschalną. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Dlaczego czemuś mnie opuścił? Ze względu na to, że kiedy Bóg nas opuszcza, kiedy opuszcza nas Jego moc, kiedy opuszcza nas Jego dobroć, kiedy opuszcza nas Jego przychylność, nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie odejście w te zewnętrzne ciemności, jak właśnie powrót do pierwotnego stanu bezkształtnej pustki pogrążonej w ciemności, która symbolizuje nie tylko śmierć, ale jest w rzeczy samej śmiercią, jest umieraniem. Jeśli ruch od bezkształtnej pustki pogrążonej w ciemności do dojrzałego stworzenia, w którym nie ma już żadnej nocy i nie ma żadnej ciemności ze względu na to, że tam panuje tylko i wyłącznie dzień, jest wzrastaniem, to droga powrotna jest umieraniem. Mateusz zapisuje ten krzyk: Boże mój, czemuś mnie opuścił, który pochodzi skąd? Jest cytatem skąd? No oczywiście, z psalmu 22. Zapisuje go po aramejsku, czyli w języku, którym w tym czasie posługiwali się Żydzi, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć to, co dzieje się następnie. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli oznacza mój Bóg, albo też Boże mój. Jest częścią imienia Eliasza, dlatego Żydzi stojący pod krzyżem i słyszący te słowa Jezusa od razu skojarzyli go z Eliaszem. Eliasz oznacza mój Bóg to Jahwe, albo Jahwe jest moim Bogiem. Żydzi oczywiście, o których wiele już mówiliśmy przy okazji tegorocznych rekolekcji pasyjnych, nie rozumieją, w czym uczestniczą. Również tutaj nie za bardzo rozumieją, o czym jest mowa. Kojarzą to z Eliaszem i słusznie, a jednak to skojarzenie nie prowadzi ich w żaden sposób do właściwych wniosków. U stóp krzyża nie rozpoznają też tego wołania Jezusa jako cytatu z psalmu 22. Nadal z Niego kpią, nadal z Niego szydzą. Nazywa się królem Izraela, ale nie może pokonać Rzymian. Zawisł na krzyżu, jest rzekomo umiłowanym synem ojca. Dlaczego ojciec go nie ratuje? Jest wszechmocny, uzdrawiał, wskrzeszał. Dlaczego nie stąpi z krzyża? Kiedy Jezus wykrzykuje właśnie tę pierwszą modlitwę z psalmu 22, rozpoznają słowa, ale zamieniają je w szyderstwo. Krzydzą, niech Eliasz przyjdzie, niech woła do Eliasza. Być może mu pomoże. Słuchajcie, niestety pod krzyżem właśnie widzimy kulminację tego otępienia duchowego, które spadło na Żydów w czasach Jezusa. Wcześniej w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi o tym, że ludzie, Jezus zaczyna nauczać w przypowieściach, a zaczyna nauczać w przypowieściach właśnie dlatego, że ludzie zamknęli swoje oczy i zamknęli swoje uszy, nie chcieli słyszeć, nie chcieli widzieć tego, co Jezus mówi. I właśnie dlatego, aby podkreślić tym bardziej ich głuchotę, ich dobrowolną i ich upartą głuchotę i ślepotę, Jezus zaczyna mówić w przypowieściach. I tu pod krzyżem mamy coś podobnego. Tak naprawdę śmierć Chrystusa jest kolejną przypowieścią opowiedzianą dla ślepych i głuchych Żydów. Nie chcą słuchać, więc Bóg ich osądza, utrudniając im słyszenie. Jezus, Bóg tak naprawdę, wydaje ich na pastwę ich własnego grzechu. I tu mamy do czynienia z kulminacją tego procesu na krzyżu. Krzyż jest kulminacją tak naprawdę wszystkiego, co do tej pory przeczytaliśmy w Piśmie Świętym. Jest kulminacją tego, co było, ale jest także początkiem tego, co będzie. Żydzi widzą wszystkie wskazówki, o których mówili już psalmiści. O wielu z nich mówiliśmy tydzień temu, a jednak żadnych z tych wskazówek nie rozpoznają. Rzymianie podają mu wino, później podają mu ocet, o czym wprost mówi Dawid w psalmie 69. Rzymscy żołnierze dzielą jego szaty i rzucają o nie los, o czym wprost mówi psalm 22. Przywódcy żydowscy faktycznie cytują kpiny pod adresem autora psalmu 22, tak jak mówiliśmy o tym tydzień temu, adresując je przeciwko Chrystusowi, a zatem stawiają się w roli tych, którzy są napastnikami, którzy atakują pomazańca pańskiego. Kiedy Jezus w końcu wypowiada słowa, cytując dosłownie słowa psalmu 22, nadal nie rozumieją, w czym uczestniczą. Odwracają to w kminę, w żart, w szyderstwo. Ich własne pisma stały się dla nich niejasnymi przypowieściami. Dla nas, mam nadzieję, jest to wszystko zrozumiałe. Dla nich, a wśród nich byli faryzeusze, kapłani i uczeni w piśmie. Dla nich ich własne pisma i własne psalmy, które śpiewali każdego szabatu, stały się niejasnymi, całkowicie enigmatycznymi przypowieściami. Nie widzą, nie słyszą, nie rozumieją, bo nie chcą. Jezus, być może wołając Eli, Eli, lama sabachthani, nie tylko cytował słowa psalmu 22, ale być może rzeczywiście chciał nakierować uwagę i myśli tych, którzy byli świadkami jego agonii, na Eliasza. Stary Testament kończy się obietnicą, że Eliasz przyjdzie przed wielkim i strasznym dzień Jahwe. I wcześniej w Ewangelii Jan Chrzciciel jest rozpoznany jako ten obiecany nowy Eliasz, który miał przyjść, poprzedzając wielki i straszny dzień Jahwe, czyli dzień pański, dzień sądu. Przyszedł, ale co z nim zrobili? Odrzucili, a w końcu Herod go skrócił o głowę. Eliasz przychodzi, aby odnowić świat, aby sprowadzić Izrael z powrotem z wygnania, aby zwiastować nadejście Królestwa Bożego. Żydzi jednak tego wszystkiego nie rozumieją. Są ślepi, są głusi, wszystko zamieniają w żart, w kpinę, w szyderstwo. Zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, by go ratować. Co generalnie rzecz biorąc oznacza, zobaczymy, czy ta agonia tego człowieka, jego cierpienie, jego męka rzeczywiście są bólami porodowymi nadchodzącego królestwa. Bo tak jak mówiłem, tym miał być nowy Eliasz, zwiastunem nadchodzącego dnia Pana, dnia sądu, który jednocześnie był początkiem Królestwa Bożego. Zobaczymy, czy jego cierpienia są bólami porodowymi Królestwa Bożego. Zobaczymy, czy jego śmierć jest początkiem nieszczęść, które przyniosą wielki i straszny dzień Jahwe. Po drugiej stronie którego to dnia zobaczymy nowe stworzenie i Królestwo Boże. I słuchajcie, rzeczywiście tak się dzieje, ze względu na to, że to, jak Mateusz opisuje nam kolejne wydarzenia, mówi, że tak, na waszych oczach dokładnie to się stało, o czym mówił Stary Testament i prorocy. Rzeczywiście przyszło królestwo, przyszedł sąd nad światem. Świat pogrążył się w ciemności. Mamy do czynienia z dekreacją, z antystworzeniem świata, ale jednocześnie to ten powrót do pierwotnego stanu, bezkształtnej pustki pogrążonej w mroku, jest również dniem nowego początku i nowego stworzenia. I nie mamy czasu, żeby dokładnie to wszystko omówić, więc pokrótce tylko zwrócę uwagę na kilka elementów, o których wspomina nam Mateusz w tej narracji, i które były zapowiadane mi przez proroków znakami nowego stworzenia, czyli nadchodzącego Królestwa Bożego. Żydzi czekali na dar ducha. To jest oczywiste. Wielu proroków dokładnie o tym mówiło. Ezechiel, w księdze Ezechiela czytamy: włożę w was mojego ducha i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec moich nakazów. Joel z kolei, którego później Piotr cytuje w dzień zesłania Ducha Świętego, mówi dokładnie to samo. W dniach ostatecznych, mówi Pan, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało. Izrael czeka na ducha, a umierający Jezus woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Eli, Eli, lama sabachthani. I później następnie co się dzieje? Wydaje ostatnie tchnienie. Ale oczywiście wiemy wszyscy, że zarówno w języku greckim, jak i hebrajskim tchnienie jest tym samym słowem, które oznacza także ducha. Kiedy Jezus wydaje ostatnie tchnienie, On również daje nam swojego ducha. I słuchajcie, to też się wiąże z Eliaszem, ze względu na to, że kiedy Eliasz został zabrany do nieba, jak się nazywał jego uczeń? Elizeusz. Co otrzymał Elizeusz od swojego mistrza? Płaszcz, laskę i co? I podwójną część ducha Eliasza. Niektóre tłumaczenia mówią nam o połowie ducha, tak jakby było go trochę mniej, ale tak naprawdę chodzi tam o podwójną część. Elizeusz otrzymuje dwa razy więcej ducha niż miał jego mistrz, Eliasz. I tu mamy do czynienia z tym samym. Jezus zresztą to zapowiedział. Zapowiedział, że kiedy odejdzie, pośle im kogo? Ducha, pocieszyciela, adwokata. I rzeczywiście to mamy. Izrael czekał na ducha, a umierający Jezus daje im swojego ducha. Następnie, na co oczekiwał Izrael, jaki kolejny był ważny element jego, jak to się mówi, nadziei eschatologicznej, a więc nadziei związanym z czasami ostatecznymi? Miał nadzieję, że Jahwe wyrwie się ze swojej świątyni, opuści w końcu swoją świątynię w Jerozolimie i napełni całą ziemię poznaniem i chwałą swoją. Ezechiel mówi o tym, kiedy przedstawia nam wizję tej przeogromnej świątyni, o której czytamy w 47 rozdziale. Z tej świątyni w końcu wypływa rzeka. Do tej pory w świątyni znajdowała się woda. W przybytku Mojżesza to była jedna kadź. W świątyni Salomona to było 12 wielkich, ogromnych kadzi. Tu ze świątyni Ezechiela wypływa rzeka, która płynie najpierw na wschód, potem na południe. Wpada do Morza Martwego i co? I sprawia, że staje się morzem żywym, w którym mieszka, żyje mnóstwo ryb. I rzeczywiście tak się dzieje. Rozerwana na dwoje zasłona świątyni. Ciało Chrystusa, które jest świątynią, zostaje zniszczone, ale zostaje zniszczone tylko po to, żeby właśnie żywa woda popłynęła z tej świątyni nie tylko już na jedną stronę świata, ale na wszystkie cztery strony świata. Dokładnie tak, jak rzeka, która przepływała przez Eden i przez ogród, dzieliła się na cztery rzeki, aby nawodnić, użyźnić wszystkie strony świata. Izrael ma nadzieję, że świat zostanie wstrząśnięty. Wstrząśnięty w tym sensie, że świat nie był taki, jak ma być. Dla wszystkich było to oczywiste, że świat nie jest taki, jak miał być. Nie był na pewno podobny do ogrodu i nie był podobny do tych wszystkich obrazów Królestwa Bożego, o których mówili prorocy. Nasze doświadczenie często jest podobne. A zatem Żydzi oczekiwali, iż świat zostanie wstrząśnięty i ziemia zostanie rozerwana i gwałtownie się zatrzęsie, ale właśnie po to, aby to, co stoi na głowie, stanęło w końcu na nogi. Aby pyszni, aroganccy, okrutni królowie zostali zrzuceni ze swoich stołków, żeby ci, którzy są pokorni i których serca są wypełnione bojaźnią Bożą, w końcu zostali wywyższeni. Izrael miał nadzieję na zmartwychwstanie. Mówi o tym również Ezechiel, 37 rozdział Księgi Ezechiela, gdzie widzimy Dolinę Suchych Kości. to jest Izrael. Takim stał się Izrael. I właśnie Ezechiel wzywa wiatr, wzywa ducha, który ponownie sprawia, że te suche kości pokrywają się ciałem, powstają do nowego życia. Jest to wizja przywrócenia Izraela i Judy z grobu wygnania. I ta wizja również wypełnia się w śmierci Chrystusa, ze względu na to, iż Mateusz mówi, iż grobowce świętych zostały otwarte. Niektórzy z nich weszli do miasta świętego. Już w chwili śmierci, w swojej agonii, w swojej śmierci, w swoim umieraniu, Chrystus triumfuje nad śmiercią. Otwiera bramy grobów, otwiera bramy Szeolu i oświetla ciemność grobu światłem życia. Izrael miał nadzieję na nawrócenie pogan, na to, że do świętej góry przyjdą ludzie z wszystkich narodów, z wszystkich królestw i wniosą do niej chwałę swoich królestw. Mówił o tym Izajasz, mówią o tym inni prorocy. I słuchajcie, mówi o tym również Psalm 22, wspominając, że wszystkie rodziny narodów będą oddawać cześć Jahwe. I rzeczywiście to się dzieje. Mateusz mówi, iż po wszystkim, kiedy Chrystus już oddał swojego ducha, co się stało? Setnik rzymski wraz z żołnierzami, którzy z nimi byli, złożył świadectwo: prawdziwie ten był Synem Bożym. Wszystkie te nadzieje Izraela na ten związane ze strasznym dniem Pana, który jest dniem sądu, ale który jest jednocześnie początkiem nowego stworzenia, początkiem przyjścia Królestwa Bożego, spełniły się już w śmierci, w agonii, w męce Chrystusa na krzyżu. I słuchajcie, to jest ważne i to należy podkreślić ze względu na to, że nam się wydaje, że te pierwsze znaki tego nowego stworzenia widzimy dopiero w jego zmartwychwstaniu, ale Mateusz chce, abyśmy zobaczyli, że nawet w umieraniu Chrystusa już widzimy triumf światłości nad ciemnością, triumf życia nad śmiercią. Jezus woła z ciemności. Woła w inny sposób, niż Bóg, Ojciec, zawołał pierwszego dnia stworzenia. Nie jest to, jak mówiłem, głos wszechmogącego Boga. Nie jest to głos potężny. Jest to lament tak naprawdę. Jest to modlitwa cierpiącego człowieka sprawiedliwego. Bóg, Syn w rzeczy samej, umiera na krzyżu. Oczywiście moglibyśmy tutaj się zastanawiać, jak to się ma do Trójcy Świętej, ale pamiętajmy tylko o tym, iż w Piśmie Świętym śmierć nigdy nie oznacza koniec istnienia. Zgadza się? Wcielony Syn, Bóg, Syn nie przestał istnieć, kiedy umarł. Z tego również powodu możemy ze spokojnym sumieniem mówić o śmierci Boga, Syna na krzyżu. Ale znów, On jest opuszczony przez wszystkich. A słowa: Boże, mój, dlaczego mnie opuściłeś, sugerują, że został opuszczony nawet przez własnego Ojca. Jest to głos dobywający się z ciemności, ale jest to głos człowieka opuszczonego, utrapionego, umęczonego. Jest to głos człowieka, na którego spadły wszystkie grzechy, wszystkie winy, całe zło, które uczyniliśmy od stworzenia świata aż do dnia sądu ostatecznego. A jednak właśnie w ten sposób, przez wejście w nasze nie tylko życie, ale również wejście w naszą śmierć, wejście w najmroczniejsze ciemności, wejście w najstraszniejsze cierpienie. Bóg, Syn, który stał się człowiekiem, zwyciężył. I znów, pierwociny, pierwsze oznaki tego zwycięstwa widzimy już w Jego agonii. Nie dopiero w Jego zmartwychwstanie, ale już w Jego umieraniu na krzyżu. Kiedy Jahwe po raz pierwszy stworzył świat, przemówił z mocą, z pewnością, ale też ze spokojem, ze względu na to, że moc i pewność zawsze są spokojne. Niech stanie się światłość i stała się światłość. Ale jeśli mamy tutaj do czynienia w śmierci Chrystusa z nowym stworzeniem świata, to widzimy, że to nowe stworzenie świata, czyli odnowienie świata skażonego grzechem, skażonego złem, skażonego wszelkiego rodzaju nikczemnością i przestępstwem, nie odbywa się w ten sam dokładnie sposób, jak pierwsze stworzenie świata. Świat zostaje odnowiony, odrodzony z krzyża, w agonii i w śmierci Chrystusa. Świat zostaje odnowiony, kiedy Bóg Syn wchodzi w najgłębszą ciemność, kiedy cierpi do końca, kiedy przechodzi przez rozkład, którego doświadcza za całe stworzenie, kiedy dochodzi z powrotem do tego momentu sprzed stworzenia, nie tylko po to, aby nad tym wszystkim odnieść zwycięstwo, ale właśnie już w tym wchodzeniu w ciemność, w mrok, w chaos, w śmierć już triumfuje. I słuchajcie, to jest krzyż, do którego noszenia również my zostaliśmy wezwani przez Chrystusa. Mamy nosić krzyż, będąc Jego naśladowcami, będąc Jego uczniami. Mamy nosić krzyż, jeśli chcemy być tymi, przez których Pan Bóg również dokonuje odnowienia świata. Poprzez których Pan Bóg zaprowadza prawo i sprawiedliwość w tym świecie. Przez których Pan Bóg sprawia, iż prawda i piękno znów wychodzą na światło dzienne. Musimy nieść krzyż. I słuchajcie, jeśli pragniemy tego wszystkiego, dobra, wierności, prawdy, piękna, wszystkiego, co jest szlachetne, tego, o czym mówi Paweł w liście chyba do Filipian, tego, co jest naprawdę godne pożądania, to będziemy chcieli nieść ten krzyż, tak jak Chrystus go przeniósł, ze względu na to, że według Mateusza krzyż, niesienie krzyża, tak jak poniósł go Chrystus, jest jedynym sposobem na odnowienie tego świata. Noszenie krzyża jako naśladowca Chrystusa oznacza wstąpienie w ciemność. Oznacza czasami wołanie: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Słuchajcie, być może nasz główny problem polega na tym, że nie chcemy nosić krzyża. A jeśli już, to wybieramy sobie taki krzyż, który nam najbardziej pasuje. Nie chcemy nosić krzyża, nie chcemy nosić go w ten sposób. Kiedy otaczają nas egipskie ciemności, chcemy zawołać: niech stanie się światłość. I to jest jak najbardziej zrozumiałe. I rzeczywiście dzieje się światłość, ale nie do końca tak, jak pierwszego dnia stworzenia, kiedy natychmiast, od razu stała się światłość. A kiedy już nie możemy być może powiedzieć: niech stanie się światłość, to wołamy do Boga, aby przynajmniej On powiedział: niech stanie się światłość, oczekując, że On te słowa wypowie natychmiast i natychmiast rzeczywistość odpowie na Jego wołanie. Tak jednak się nie dzieje. Tak by się działo, gdyby nie krzyż, gdyby nie grzech. Tak by się działo, gdyby nie upadek Adama. Tak by się działo, gdyby nie jego pycha i jego brak cierpliwości, którą my wszyscy po nim odziedziczyliśmy. Ale ze względu na upadek, ze względu na grzech, ze względu na całą naszą niedojrzałość, tak się nie dzieje. Nie jesteśmy w stanie już powiedzieć: niech stanie się światłość, po to, aby natychmiast stała się światłość. Te słowa muszą również w naszym przypadku i w naszym życiu zostać wypowiedziane z krzyża. W ten sposób, w jaki Chrystus je wypowiedział. Kiedy Bóg nakłada na nas krzyż, taki, jaki On uważa za odpowiedni dla nas, a nie jaki my uważamy za odpowiedni dla nas, co chcemy zrobić? Chcemy natychmiast z Niego zejść. Chcemy natychmiast odpowiedzieć na to wołanie Żydów, którzy stali pod krzyżem i krzyczeli do Jezusa: zejdź! Jeśli jesteś rzeczywiście tym, za kogo się uważasz, zejdź. Nam się wydaje, że to jest nie tylko jedyny sposób na to, aby uwolnić się od cierpienia, ale także, że to jest jedyny sposób na to, aby udowodnić, że Bóg rzeczywiście istnieje, poprzez natychmiastowe zejście z krzyża. Ale nie. nie tędy droga. Chcemy zmienić świat, schodząc z krzyża. Wydaje nam się, że to będzie największy, najdobitniejszy dowód na Bożą moc, Jego dobroć, Jego miłość, Jego wierność. Ale kiedy patrzymy na Chrystusa ukrzyżowanego, widzimy, że nie tędy droga. Zejście z krzyża niczego nie naprawi. Zejście z krzyża tylko i wyłącznie pogłębi wszelkie problemy, wszelkie cierpienia i wszelkie zło na świecie. Świat został rozjaśniony spokojnym, boskim nadejściem w czasie pierwszego stworzenia. Ale świat może zostać odrodzony, przemieniony i odkupiony tylko poprzez krzyż. Tylko wtedy, kiedy ci, którzy otrzymali ducha, którzy noszą krzyż, jaki Bóg na nich wkłada, podobnie jak poniósł go Chrystus, wchodzą w ciemności, nie uciekają od nich i wołają pośród tej ciemności modlitwą Jezusa. Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Tylko wtedy, gdy wchodzimy w te mroki, mroki, jak to się mówi, ludzkiej egzystencji, kiedy w opuszczeniu wołamy do Boga, wtedy jesteśmy w stanie uczestniczyć w dziele odnowy i przemiany świata z chwały w chwałę. I to znów, gdyby nie upadek, gdyby nie grzech, gdyby nie nasza pycha i nasz brak cierpliwości, możliwe byłoby przemienianie świata i napełnianie go poznaniem i chwałą Stwórcy w inny sposób. Ale właśnie ze względu na upadek, ze względu na grzech, ze względu na naszą niecierpliwość i na naszą pychę, jedyną drogą do pełni Królestwa jest droga krzyża.